Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Blisko 5 milionów uczniów rozpoczęło w poniedziałek nowy rok szkolny. W jego ogólnopolskiej inauguracji w Dobrzechowie w województwie podkarpackim uczestniczyła premier Beata Szydło. Szefowa rządu podkreśliła, że polska szkoła będzie nowoczesna, ale też będzie czerpać z narodowej tradycji. Prezes Rady Ministrów, mówiąc o realizowanej reformie oświaty i starcie programu Dobra Szkoła, oceniła, że reforma jest dobrze przygotowana, organizacyjnie i programowo. Zaprezentowała też harmonogram podwyżek dla nauczycieli w ciągu 3 lat o 15%. Pierwsza podwyżka ma nastąpić 1 kwietnia przyszłego roku, druga 1 stycznia 2019, trzecia 1 stycznia 2020 roku. Na ten cel ma być przeznaczone ponad 1 mld zł. Premier Beata Szydło wskazała, że zmiany w edukacji były konsultowane z samorządowcami, pedagogami, środowiskami oświatowymi, ekspertami i rodzicami. Przekonywała, że rząd wprowadza reformę po to, by sprostać wyzwaniom współczesności.
Nie ma nic cenniejszego niż młode pokolenie, które będzie budowało naszą przyszłość. I naszym obowiązkiem jest zadbać, by to młode pokolenie miało jak najlepsze i optymalne warunki do rozwoju. By było wykształcone, by było przygotowane do wyzwań współczesności. I właśnie dobra szkoła ma temu służyć.
O swoich oczekiwaniach na nowy rok szkolny mówią uczniowie szkoły podstawowej nr 4 imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu.
Mam nadzieję, że będzie podobny do poprzedniego, albo nawet lepszy. Generalnie nie przygotowywałem się do tego roku szkolnego, poradzę sobie jakoś bez tego.
Mam nadzieję, że tak samo będzie fajnie jak w wakacje.
No jak zwykle, będzie trochę pracy.
Nowa szkoła, normalnie się kupowało książki, a tak to my dostaniemy.
No dobre. Myślę, że będę miała dobre oceny.
Dobre jest nastawienie, no żeby dobrze będą dobre oceny, to będzie dobre nastawienie. No.
Reforma edukacji, która weszła w życie 1 września, przywraca 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika. Gimnazja mają być stopniowo likwidowane. Jednak reformę krytykuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dziś nauczyciele ze związku przeprowadzili protest. Przedstawiciele resortu edukacji zapewniają, że zmiana struktury szkół zapobiega zwolnieniu pedagogów, a do obsadzenia będzie ponad 10 tysięcy nowych etatów. W Warszawie trwa narada ambasadorów RP. Wśród podejmowanych tematów rozmów są m.in. bezpieczeństwo Unii Europejskiej oraz przyszłość wspólnoty po Brexicie. Wśród zagranicznych gości narady w poniedziałek był m.in. szef dyplomacji Estonii. Kraj ten sprawuje obecnie prezydencję w Unii Europejskiej. Na wspólnej konferencji prasowej ministrowie spraw zagranicznych Polski i Estonii wskazali, że oba państwa mają zbliżoną wizję współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Minister Waszczykowski przypomniał, że przed Estonią stoi teraz zadanie pochylenia się nad problemami Unii, w tym kryzysem migracyjnym.
Przed prezydencją estońską bardzo duże wyzwania. Unia Europejska przeżyła w tej chwili trudne problemy zarówno wewnętrzne, spowodowane chociażby Brexitem, koniecznością reformy, ale stoją również wyzwania zewnętrzne. To wielkie emigracje, terroryzm, to konflikty, które otaczają Europę. O tych sprawach częściowo już rozmawialiśmy z naszymi ambasadorami. Będziemy teraz rozmawiać już szczegółowo i będziemy kontynuować nasze rozmowy za kilka dni w Tallinie.
Po południu z dyplomatami spotkał się prezydent Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podczas spotkania podsumował ostatni rok polskiej dyplomacji i przedstawił cele na najbliższy rok. Wśród priorytetów wymienił m.in. dbałość o bezpieczeństwo Polski, w tym adaptację NATO do nowych zagrożeń oraz monitorowanie sytuacji na wschodzie.
Oczekuję od administracji rządowej, w tym od polskiej dyplomacji, przede wszystkim skuteczności w polityce europejskiej, to znaczy takich działań, które pozwolą realizować nam zamierzone cele. Dlatego potrzebne jest tutaj wykorzystanie różnorodnych instrumentów, dobra koordynacja, o której już wspominałem, umiejętne posługiwanie się narzędziami unijnymi z jednej strony, a z drugiej strony także dwustronnymi, bo przecież te relacje mają taki podwójny charakter, z jednej strony charakter na forum Unii Europejskiej, ale z drugiej strony z każdym z krajów Unii mamy przecież nasze relacje bilateralne. Cierpliwe, proszę Państwa, objaśnianie naszego stanowiska i właściwe tłumaczenie naszych racji, przeciwdziałanie inicjatywom, które mogą Europę dzielić, a Polskę osłabiać czy marginalizować.
Według prezydenta konieczne jest wspieranie polskich podmiotów gospodarczych. Temu mają służyć m.in. zagraniczne podróże, które promują naszą gospodarkę. Prezydent Andrzej Duda dodał, że szczególnie leżą mu na sercu sprawy Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. A cykl rozmów w ramach spotkania ambasadorów RP w Warszawie potrwa do piątku. Agencja ratingowa Moody's podniosła prognozę wzrostu PKB dla Polski w tym roku do poziomu 4,3%. Wcześniej prognozowała wzrost na poziomie 3,2%. Zdaniem Moody's deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,5% PKB, a nie jak przewidywano wcześniej 2,9%. W najnowszym raporcie wskazano, że wyższy od oczekiwań wzrost PKB i sytuacja fiskalna są korzystne dla wiarygodności kredytowej. Te dane pokazują, że przewidywania opozycji odnośnie budżetu nie sprawdziły się, ocenia ekonomista i poseł PiS-u Janusz Szewczak.
Przedstawiciele, eksperci, główny ekonomista Platformy, politycy Platformy Nowoczesnej, pan Ryszard Petru i jego otoczenie, twierdziło, że będziemy mieli upadek tego budżetu, że on się nie bilansuje, że nie ma pieniędzy, że nie ma na 500+, nie będzie, że Armagedon i będzie gorzej niż w krajach afrykańskich. Mówił pan doktor Żońca, przecież główny ekonomista Platformy Obywatelskiej. Widać, że to wszystko są brednie. Należy się spodziewać, moim zdaniem, 2 lat takich bardzo dobrego poziomu wzrostu PKB, dochodów podatkowych, niższych deficytów i w budżecie.
GUS podał, że produkt krajowy brutto w drugim kwartale 2017 roku wzrósł o 3,9% rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 4% rok do roku w pierwszym kwartale. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w drugim kwartale wzrosły o 0,8% rok do roku, zaś popyt krajowy wzrósł o 5,6%. Ministerstwo Finansów podało, że nadwyżka budżetowa po lipcu wyniosła niespełna 2,5 miliarda złotych. W uzasadnieniu do projektu budżetu na przyszły rok napisano zaś, że deficyt budżetu w 2017 roku wyniesie prawie 33 miliardy złotych. W budżecie na 2017 rok zapisano maksymalny deficyt na poziomie 59 miliardów złotych. Projekty ustaw ratujących życie nienarodzonych mogłyby zostać rozpatrzone łącznie, ocenia poseł PiS-u Jacek Świat. W Sejmie procedowany jest projekt Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, który przewiduje całkowity zakaz aborcji, czyli zabójstwa dziecka poczętego. W lipcu posłowie zdecydowali o skierowaniu go do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W miniony piątek Komitet Zatrzymaj Aborcję rozpoczął z kolei zbiórkę 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy znoszącej tak zwaną przesłankę eugeniczną, zezwalającą na przerwanie ciąży ze względu na wady płodu. Do zaangażowania w zbiórkę podpisów wezwał w sobotę ksiądz biskup Jan Wątroba, przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Swój projekt ustawy likwidującej prawną możliwość mordowania nienarodzonych dzieci z powodu tak zwanej przesłanki eugenicznej ma też poseł Anna Siarkowska z Koła Poselskiego Republikanie. W ocenie posła Jacka Świata byłoby dobrze, by te projekty spotkały się w Sejmie.
Bo przecież wszystkim nam chodzi o to samo, o to, żeby życie ratować. Różnice między tymi projektami są pewnie drobne, niuansowe, więc myślę, że dobrze tą sprawą się zająć raz porządnie i być może jeszcze w tym roku sprawę zakończyć. Oczywiście z wielkim sukcesem dla życia.
Na początku sierpnia zbiórkę 100 tysięcy podpisów pod projektem liberalizującym przepisy aborcyjne rozpoczął Komitet Ratujmy Kobiety 2017. Poseł Jacek Świat ocenia jednak, że ten projekt zostanie w Sejmie odrzucony. Powiązania problemu migracji z finansowaniem Europy chce Martin Schulz, kandydat SPD w wyborach do Bundestagu. Podczas debaty zarzucił kanclerz Angeli Merkel błędy w polityce migracyjnej i zagranicznej. Według niego potrzebne jest europejskie prawo, które pozwoliłoby na zawracanie nielegalnych migrantów i wpuszczanie osób, które wjeżdżają legalnie. W czasie debaty Schulz zaatakował też Polskę, podkreślając, że nieprzyjmowanie przez nasz kraj imigrantów jest niedopuszczalne, skoro Unia Europejska finansuje w naszym kraju regionalny rozwój. Tymczasem w wywiadzie dla Tygodnika w sieci premier Beata Szydło stwierdziła, że Polska domaga się przestrzegania traktatów unijnych i nie akceptuje dyktatu największych państw. Podobnego zdania jest europoseł Zbigniew Kuźmiuk, który podkreślił, że pomysły Schulza i groźby dotyczące kar finansowych są nie do przyjęcia dla państw Unii Europejskiej.
Budżet unijny tworzą wszystkie kraje członkowskie. Tak się składa, że Polska tworzy go w znacznym zakresie, wpłacając corocznie kwotę około 5 miliardów euro. Co więcej, te pieniądze tych krajów, którzy nazywają się płatnikami netto, a więc płacają więcej do budżetu niż z niego utrzymują, w dużej części do tych krajów wracają i gospodarka niemiecka jest tego doskonałym przykładem. Dość powiedzieć, że z każdego euro wpłacanego na politykę spójności przez Niemcy, 80 eurocentów wraca do gospodarki tego kraju. Więc choćby z tych dwóch powodów wprowadzanie jakiejkolwiek zależności pomiędzy posunięciami politycznymi a finansami Unii jest nie do przyjęcia także dla krajów zachodnich.
Komisja Europejska prowadzi m.in. wobec Polski procedurę o naruszenie prawa unijnego w związku z nieprzyjęciem nielegalnych imigrantów. W sierpniu kanclerz Austrii zagroził Polsce i Węgrom obcięciem funduszy w przyszłym budżecie Unii Europejskiej. Podobne głosy pojawiają się także w Niemczech. Wybory do niemieckiego parlamentu odbędą się 24 września. Rada Bezpieczeństwa ONZ obradowała w poniedziałek w trybie nadzwyczajnym w związku z przeprowadzoną w niedzielę przez Koreę Północną próbą broni jądrowej. Ambasador USA przy ONZ Nikki Haley wezwała Radę do wywarcia jak najsilniejszego nacisku na Koreę Północną. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un prosi o wojnę. Wojna nie jest czymś, czego Stany Zjednoczone chciały kiedykolwiek i nie chcą jej teraz. Ale cierpliwość naszego kraju nie jest nieograniczona, powiedziała Haley. Stopniowe zwiększenie presji na reżim przez Radę Bezpieczeństwa ONZ od 2006 roku nie zadziałało, uznała amerykańska ambasador. Przedstawiciel Chin przy ONZ wezwał członków Rady do poważnego rozważenia propozycji, jaką Pekin złożył już wcześniej, zakładającej podwójne zamrożenie, czyli wstrzymanie programu nuklearnego Pjongjangu, przy jednoczesnym zawieszeniu manewrów wojskowych USA i Korei Południowej. Propozycję Chin popiera Rosja. Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się na żądanie Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej i USA. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.